Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Reflektorem po świecie. Jacek Zieliński, Andrzej Armakowski. Andrzeju, witam cię. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
A więc dzisiaj taka troszkę nietypowa lista, jeżeli chodzi o hierarchię ważności informacji, o których będziemy rozmawiać. Zacznijmy od piłki nożnej. Polacy już są w Polsce, mówię o polskich piłkarzach, ale nie wszyscy. I tutaj pierwsze pytanie do ciebie. Czy nie uważasz, że to jest, ja użyję słowa żałosne, na 26 zawodników powołanych do reprezentacji, do Polski poleciało tylko 12. Cała reszta poleciała albo do domu, albo na wczasy, a cały czas mówią,
no, właśnie.
Mówią o tym, jak bardzo kochają te biało-czerwone barwy, orzełka. To nie jest chyba w porządku, co zrobili, moim zdaniem.
Nie wiem, czy to nie jest w porządku, ja tak nie uważam, bo wcale się nie dziwię, a z jakie dobrze reprezentują w Polskę, oni reprezentują, to po części można dyskutować, czy jest to reprezentacja Polski, czy reprezentacja PZPN-u, ale wiesz...
No nie, no reprezentacja Polski, no umówmy się.
No oczywiście, no umówmy się, przed meczem grają hymn polskim, kibice chodzą na mecz z biało-czerwonymi flagami, prawda? Ale nie wiem, czy no wiadomo było, że od początku, że wielu, że większość tych piłkarzy nie mieszka w Polsce. Oni przyjeżdżają na zgrupowanie przed kadrą, byli w Polsce tam kilka dni, jak rozgrywki ligowe zostały zawieszone, a teraz jadą, wzięli żony i jadą na wczasy. Lewandowscy jadą na wczasy.
Ja prawda? Rozumiem, Andrzej, ale wiemy, nie przeszkadzało tym piłkarzom, tym, którzy nie polecieli do Polski, nie przeszkadzało im kłócić się o to, jak podzielić 30 milionów złotych od polskiego rządu, czyli z polskiego budżetu, czyli tak naprawdę od polskiego podatnika. To im nie przeszkadzało.
To jest dla mnie następny skandal, jaki tutaj jest, i to jest rzeczywiście skandal. Nawet, słuchaj, rozmawiałem z kilkoma politykami PiS-u, żeby było jak, którzy byli bardzo zdziwieni tym, że Morawiecki tym wystąpił. Ich zdaniem, tu mówię o politykach PiS-u, nagrody państwowe powinni dostawać sportowcy, którzy staną na podium. No, tutaj podium
powinni dostawać ci sportowcy, Andrzej, którzy startują, nazwijmy to, w niszowych dyscyplinach, tak? W niszowych konkurencjach, bo jak ktoś jeździ na rowerze, prawda, w kolarstwie górskim, Maja Włoszczowska na przykład, i ona raz na 4 lata ma szansę na to, żeby tak naprawdę zaistnieć na letnich igrzyskach
medal olimpijskich.
I jak ona wtedy zdobędzie medal, to ja jestem za tym, żeby ona dostała pieniądze, nawet z tych pieniędzy budżetowych, bo ja też płacę podatki i też tam. Natomiast no nie zgadzam się na to, żeby za to, że udało się wygrać z Arabią Saudyjską, żeby im płacić 30 milionów, a oni jeszcze biorą, za przeproszeniem, już nie będę mówił co, w troki i lecą sobie na ferie.
Ale więcej, dajmy jeszcze temu, że doszło do konfliktu między, tutaj Robert Lewandowski się nie zgodził na to, co Michniewicz chciał zrobić, bo chcieli, żeby 10 milionów złotych z tych nagród wziął Michniewicz i jego sztab.
Ja widziałem teraz troszkę inne cyfry widziałem, ale jakby no, bez znaczenia, no, ale słuchaj, poszło o pieniądze.
Później 10.
Tak, poszło o pieniądze.
Później, znaczy najnowsze doniesienia tutaj, najnowsze ustalenia miał ten znany tobie na pewno portal meczyki.pl, prawda? Tutaj powołuje się na ten portal w tej chwili. No, doszło do awantury, ponadto doszło do tego, że te pieniądze miały być rozdysponowane przez PZPN, na co piłkarze się nie godzą, i nie godzi się także Kulesza, bo Michniewicz chciał, żeby te pieniądze trafiły bezpośrednio na przykład na konta sztabu.
Ja wiem, powiem tak, Andrzej,
zupełnie... Michniewicz ma wylecieć z roboty.
Michniewicz, tak, za to, że się, bo piłkarze, nie, ja nie wiem, czy słusznie Michniewicz, ja uważam, że za to, co zrobili piłkarze, którzy zaczęli się kłócić o te pieniądze, bo to Lewandowski z Zielińskim rozpoczęli tą awanturę, jako ci najlepsi, no to tak. Ja rozumiem, no bo zawsze jest w drużynie ten, który rządzi, a ten, który słucha, no i rozumiem, że to Zieliński i Lewandowski wystąpili o to, aby te pieniądze inaczej rozdzielić, ale te pieniądze, zacznijmy od tego, te pieniądze nie należą się ani Lewandowskiemu, ani Zielińskiemu, ani Michniewiczowi, nikomu się nie... One się być może należą jakimś chłopcom, którzy grają na wsi teraz i nawet nie mają siatek w bramce.
A, i to, żeśmy i tu dotarłeś do setna, tu się z tobą zgadza. Ja jestem przeciwnikiem tego, żeby rząd polski im nagrody dawał. Przeczytałem wiadomość, że majątek Lewandowski, Lewandowski, chwała Annie Lewandowskiej, bo zdaje się ona jest też taką osobą, bizneswoman tutaj, która pilnuje tych spraw, niedługo może przekroczyć miliard dolarów. Chwała oczywiście i bardzo się cieszę, że mają taką wspaniałą kasę, ale tacy ludzie nie powinni brać pieniędzy z budżetu polskiego, zwłaszcza kiedy premier wzywa do oszczędności, kiedy premier mówi, że trzeba oszczędzać. Przewodniczący Związku Pracodawców i Pracodawców Polski Cezary Kazimierczyk ogłosił dzisiaj taki tekst, że jego zdaniem trudna sytuacja budżetu jest tak trudna, że jego zdaniem należy wstrzymać wypłaty 500+ na pierwsze dziecko oraz wypłaty tych 13 i 14 emerytur, co obiecuje rząd przez cały czas z powodu braku środków budżetowych w tej chwili. I jeżeli ta sytuacja jest taka rzeczywiście trudna, to ja uważam, że skandalem jest, jeżeli rząd wzywa do oszczędności, a przecież premier Morawiecki wzywał do oszczędności, kazał nawet w resortach różnych oszczędności szukać,
ja wiem.
To teraz
Andrzej,
się lekką ręką 30 milionów wydaje.
Ja wiem.
I nie uważasz, że to skandal?
No skandal, ale to nie jest pierwszy raz, obojętnie kiedy nie spojrzymy na polskie rządy, które jakby ocieplają swój wizerunek za pomocą sportu. To samo robił Donald Tusk, budował dworce, orliki. Te orliki niektóre stoją, ja widziałem jak są zapuszczone, nikt tam nie gra, są zamknięte na kłódkę. Ale to nie jest wina Tuska oczywiście, nie wszystko jest winą Tuska. Natomiast, ale wiesz, wszyscy...
A to jest wina samorządów już.
Pewnie tak, ale zobacz...
Konkretnie.
Tak, ale zobacz, oni wszyscy starają się jakby ogrzać przy tych piłkarzach.
Dobra, masz rację.
Ja rozumiem, żeby się chcieli ogrzać, gdyby ci coś wygrali. No ja rozumiem, że wróciliby z medalem, to jest się jak ogrzewać.
Na miły Bóg. W tej chwili mówimy o konkretnej sytuacji, jaka powstała przedwczoraj, wczoraj i dzisiaj, no. Z jednej
ja
strony
tylko
to trochę śmieszne, jak ta reprezentacja
ja tylko
się
powiem,
rozjeżdża w dzień po meczach.
Tak, 9 milionów
zobacz,
dolarów.
Zobacz, jak się Japończycy wspaniale zachowali.
Andrzej,
zobacz ten
ja
trener,
wiem,
który się ukłonił pięknie kibicom. Czy ktoś się ukłonił polskim kibicom?
Nie, bo nie mieli czasu, bo musieli sobie selfie zrobić. 9 milionów dolarów dostali, PZPN dostało za awans, za wyjście z grupy w stylu takim jak wyszli, tak czy inaczej, ale stawki są stawki, dostali dodatkowe 4 miliony dolarów, czyli 13 milionów dolarów tak czy inaczej dostali, a rząd się jeszcze, wiesz, tutaj wypina, że jeszcze więcej im dołożą tych pieniędzy.
No, ja uważam, że jest to skandal, krzyczę, że jest to skandal, krzyczę głośno. Wiesz co, jak ci piłkarze mają honor, oni by odmówili wzięcia tych premii, moim zdaniem. Niech te pieniądze pójdą na rozwój piłki nożnej, a w ogóle to dzisiaj rzecznik rządu mówił inaczej, że ma być jakiś fundusz stworzony, w ogóle się wycofywali z tego, bo to zdaje się, że to było tak, że Morawiecki, wiesz, chlapnął to na tym ostatnim spotkaniu z piłkarzami, tak sobie chlapnął w premier,
no tak,
teraz
no, a piłkarze
wycofać,
jak usłyszeli 30 milionów, to pomyśleli sobie,
no to się ucieszyli. No,
drogą nie chodzi, tak? Nawet koło boiska drogą nie chodzi 30 milionów do podziału. I jeszcze się pokłócili o to, jak takie, wiesz, no przekupki, no.
No, no także nie wygląda to dobrze, ta nasza kadra nie wygląda dobrze. Umówmy się, dla niektórych piłkarzy były te ostatnie mistrzostwa, już pewnie wielu z nich nie zagra na mistrzostwa.
Ja wiem, ale ja mam taki pomysł, taki apel, ja wiem, że to nie wyjdzie, ale uważam, że na pierwszym następnym meczu reprezentacji u siebie, obojętnie czy to będzie Narodowy, czy jakikolwiek inny stadion, Gdańsk, Poznań czy Wrocław, bo innych pewnie na innych nie gramy, żeby po prostu zbojkotować tych chłopaków, no, i nie przyjść na ten mecz.
A to jest dobry pomysł. Zgadzam się z tobą. Popieram w 100%. Zgadzam.
Jak zobaczą puste trybuny, zobaczą, to może zrozumieją, że to nie jest tak, jak oni sobie myślą.
No, niestety nie wiem, jak to będzie. No, my mamy teraz dłuższą przerwę. W eliminacjach Mistrzostw Europy gramy w grupie śmiechu, wiesz. No, trudno sobie wyobrazić, żeby oni, nawet ta źle prowadzona reprezentacja, bo tutaj krytyka była słuszna ze strony Lewandowskiego, sądzę, wiesz, no oni nie
ale to
grali,
nie jest
tak, jak grają w klubach.
Ja wiem, ale to nie jest tak, że najpierw po prostu trzeba się uderzyć w piersi, tak? On widzi tak. Po prostu, wiesz, słomkę wokół Michniewicza, a belki w swoim nie widzi.
No, grali wszyscy generalnie słabo, no, nieźle zagrali Francją, to było w trakcie weekendu oczywiście, no przegrali 3-1, praktycznie 4-1, bo ta czwarta bramka była moim zdaniem prawidłowo strzelona przez, tam był błąd wenezuelskiego sędziego, który prowadził ten mecz. Zdarza się, trudno, nie będę tam bił rogu.
To już jakby nie zmieniło faktu, że i tak było 0-3 w czasie doliczonym i tam żadnych było pozamiatane. Natomiast tak czy inaczej uważam, że gdzieś jest w tym wszystkim jakiś element choroby. I to się wiąże nie tylko z układem wewnętrzno-polskim, ale z tym układem też zewnętrznym związanym z FIFA, bo zobacz, to nie jest normalne, żeby te drużyny za sam awans, bo to bez względu na to, kto awansował, dostawał od razu 9 milionów związek. Związek dostaje te... I pojedyncza osoba, która jest szefem związku, tak, ona decyduje o tym, co robić z tymi pieniędzmi. No.
Tak, no one trafią, oczywiście oglądałem w trakcie weekendu, to był na TVN-ie, ale to był amerykański program, to był program Discovery Plus o śledztwie FIFA, które było, jak kupowano za Blattera jeszcze, jak tam wiesz, sporo aresztowań było w Szwajcarii. Właśnie mówiły osoby, które ze strony FBI, które wprowadziły to do dochodzenie, no to są niesamowite rzeczy, bo te wszystkie pieniądze, które z kontraktów reklamowych, które trafiały do związków, one bardzo często trafiały na prywatne konta. Nie wiem, czy tak było w Polsce, ja mówię tu o innych, na przykład afrykańskich krajach i innych, gdzie nie wybudowano niczego za te pieniądze FIFA, to wszystko były pieniądze skorumpowane. Niestety taki jest
Andrzej,
ten sport.
Oczywiście, że tak, tylko to jest tak, bo wiadomo, że w krajach afrykańskich, prawda, można coś tam, po prostu nic nie zbudujesz i weźmiesz sobie te pieniądze do kieszeni. W takich krajach bardziej demokratycznych, relatywnie w stosunku do krajów afrykańskich, czyli takim krajem jest Polska na przykład, to oczywiście nie ma takiej opcji, że ty weźmiesz te pieniądze w całości, wsadzisz do kieszeni, ale na przykład wynajmiesz firmę zewnętrzną, która zajmuje się transportem przez cały rok w Polskim Związku Piłki Nożnej, ustalisz stawki i na koniec się okaże, że to są stawki 5-10-krotnie wyższe niż te, które w kraju obowiązują, a firma jest powiązana w jakiś sposób towarzysko-rodzinny, czasami z działaczami PZPN-u. Także, no naprawdę, straszne. A masz jakiegoś faworyta do tytułu mistrzowskiego, żeby tak troszkę odreagować?
A no słuchaj, żeby trochę odreagować te polskie skandale, bo rzeczywiście trzeba odreagować. Słuchaj, nie wiem, no z jednej strony Francja, Brazylia dzisiaj fenomen też pokazała klasę. Wiesz, także kto wie, chyba wśród tych dwóch drużyn Anglia też ma szansę, też gra nieźle, także wiesz, zobaczymy.
No to już wymieniłeś trzy.
Albo Francja, Brazylia, Anglię, tak, trzy.
No ja jeszcze wymienię czwartą, bo jeszcze uważam, ja bym chciał, żeby jednak, chciałbym w finale zobaczyć Anglię i Argentynę.
chciałbyś w finale. No bardzo pięknie by było, oczywiście piękny finał. Messi miałby swoje mistrzostwa świata na zakończenie kariery już, wiesz.
Bardziej bym chciał zobaczyć finał Anglia-Argentyna niż finał Brazylia-Francja. O, może tak.
A, bardziej. O, tak wolisz. No, z tym, że niestety nie od nas to
oczywiście
zależy, nie od naszych nóg to zależy wszystko.
Andrzej, kolejny temat.
Ale bo przyjmuję do wiadomości.
Skoro jesteśmy przy absurdach, proszę bardzo. Kolejny, moim zdaniem absurd, ale ty oczywiście możesz się ze mną nie zgodzić. I taką mam też nadzieję. Otóż prezydent Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim przyjął niejakiego Reeda Hastingsa. To jest prezes i założyciel serwisu filmowego Netflix. I teraz powiedz mi, którędy podąża myśl prezydenta i jego doradców? No bo wiesz, jakie jest postrzeganie Netflixa tak naprawdę?
Wiem.
No więc jest to lewacka firma, która po prostu propaguje wszystko, z czym nie zgadza się absolutnie prezydent Duda.
A no dobra.
To po co on się z nim spotyka?
Niech wywali doradcę. A tego to ja nie wiem. Tego, słuchaj, wiele poczynań Dudy mnie dziwiło. Wiele jego spotkań mnie dziwiło w historii. Nie zawsze to były decyzje trafione. To, że on przyjął Netflixa, nie wiem, może będzie miał
serial,
jak będzie wypożyczał filmy.
Nie, to ja myślę, że to bardziej pójdzie w tą stronę, że serial o nim powstanie.
Albo serial? Nie, no to już nie, daj spokój, no to już nie.
Nie, ale wiesz,
ja korzystam
z Netflixa, dlatego że...
Ja od razu ci powiem, że nigdy nie korzystałem z Netflixa, nigdy w życiu.
Korzystam dlatego, że abstrahując od tych wszystkich takich jakby moich sprzeciwów wewnętrzno, ideowo-moralno-etycznych, no to jednakowoż w tym momencie jest to firma, która no produkuje też wiele bardzo naprawdę pożytecznych filmów, w tym sensie, że artystycznie dobrych. I teraz, nie będę się obrażał.
Ja wiem.
Na złość mamie odmrożę sobie uszy, prawda? No nie, no.
Nie, no to nie ma sensu oczywiście. To ja wiem, że to nie ma sensu. Moim zdaniem prezydent powinien się bardziej zastanawiać, kogo on przyjmuje. Powinien więcej rozmawiać przede wszystkim z przedstawicielami różnych poglądów. Ja bym chciał, żeby... Prezydent, jak popatrzysz na jego ulokowanie w konstytucji naszej, to on powinien być bardziej ośrodkiem, zaczynem myśli takim, wiesz, żeby tam organizowano jakieś spotkania ciekawe, dyskusje się odbywały, żeby prezydent mógł wyciągnąć wnioski ciekawe, wystąpić z jakimiś propozycjami.
No bo zasadniczo patrząc na to, jaka jest pozycja w systemie konstytucyjnym państwa polskiego prezydenta, to teoretycznie... To jakby tego urzędu nie było, to też by się nic nie stało.
No tak, ale prezydent ma kilka ważnych prerogatyw. No, mianuje sędziów. Przede wszystkim posiada także inicjatywę ustawodawczą. To jest jednak bardzo duża prerogatywa.
No tak, może też działać w ramach polityki zagranicznej, więc...
No oczywiście, także bez przesady, tam ten prezydent w sumie uprawnień ma całkiem, jak tak się przyjrzy, całkiem sporo i chciałbym, żeby on był takim zaczynem, żeby coś tam się intelektualnie działo, a jak popatrzysz na ten urząd, to jest po prostu słabo, no, marnie to.
No tak, tylko powiedz mi szczerze, od momentu, kiedy jakby z powrotem przywrócono urząd prezydenta, ja oczywiście nie wliczam Jaruzelskiego, który dla mnie żadnym prezydentem nie był. Zresztą wybrany został w sposób absolutnie bezprawny.
Przez Zgromadzenie Narodowe. No,
no ale też tam, jeżeli chodzi o te liczby...
Ja wiem, wszystko wiem.
Dokładnie.
Wszystko wiem, no.
Ale no, jakoś nie mamy szczęścia.
No jakoś, no, prezydent nigdy ośrodkiem takim nie był, a chciałbym, żeby był. Notabene, jak sobie przypomnisz pierwszą kampanię wyborczą Dudy, to on właśnie obiecywał, że tak będzie, a niestety nie jest. Niestety o obietnicach u nas wyborcy, politycy
no, ale
zbyt
czy to nie pokutuje tutaj, Andrzej, to nasza historia nie pokutuje, bo jak spojrzymy na drugą Rzeczpospolitą, to też urząd prezydenta nie powalał, delikatnie mówiąc.
No niestety, absolutnie tak, absolutnie tak. Absolutnie tutaj...
No to skoro jesteśmy przy tematach polskich, to chciałbym się odnieść do rocznicy, bo ty kilkakrotnie mówiłeś o tym między wierszami, więc chciałbym akurat, myślę, że jest dobry moment, żeby o tym porozmawiać, bo jest akurat w Złowie na Litwie uczczono 155. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego. Ten Złów to był ich majątek, wielodzietna rodzina i tak dalej, i tak dalej. To całą tą historię oczywiście znamy. Nie najlepiej to było zarządzane. Różne były losy rodzeństwa, jeżeli chodzi o właśnie Józefa Piłsudskiego, o jego bracia i siostry.
No, oni później mieszkali w Wilnie, prawda?
No tak, bo to zupełnie zbankrutowało, ten Złów. Natomiast powiedz mi z punktu widzenia jakby historii, no bo to jest taki moment, 155 lat od momentu urodzin Józefa Piłsudskiego, jak ty postrzegasz jego postać, znaczenie dla polskiej historii?
Słuchaj, ja powiem tak, trzeba Piłsudskiemu oddać, co jest jego. Oczywiście był to twórca legionów polskich. On niejako starał się, żeby ta idea niepodległości była żywa, bo my sobie musimy zdawać sprawę, że gdyby wojna pierwsza światowa wybuchła później trochę, to być może Polacy tej niepodległości wyrzekliby się. To Piłsudski o tym mówił, słuchaj, i generał Orlicz-Drescher na jednym ze zjazdów legionistów. Przecież przypomnij sobie, jak oni wchodzili do Kielc, ten słynne wejście do Kielc.
Zamykanie okiennic.
Zamykali okien i ich wyśmiewano, po prostu nie chciano ich, bo tam się już większość tych osób w zaborze rosyjskim tej niepodległości wyrzekła. Także to była ta pierwsza wojna światowa w ostatnim momencie wybuchła. I to niewątpliwie jest zasługą Piłsudskiego, że on tą ideę niepodległościową podtrzymywał. No następnie oczywiście 20 rok. To jest następna zasługa Piłsudskiego i bitwa warszawska. Niestety w wolnej Polsce jego żadnych zasług nie widzę. On już przestał odgrywać rolę pozytywną, ale odgrywał rolę negatywną. Mieliśmy zamach majowy, nie wiadomo po co dokonany, no bo jedyną taką politycznym następstwem zamachu majowego był haniebny proces brzeski. I tutaj w ogóle to likwidowanie demokracji w Polsce niestety poszło w niewłaściwą stronę.
Ja wiem, Andrzej, ale to jest taka narracja troszeczkę... Powiedziałbym, nie wiem, no Garlickiego z PRL-u, to co teraz mówisz?
Nie Garlickiego z PRL-u, ja to mówię od siebie absolutnie, bo wiesz, no wspomniałeś o Wilnie, no to przypomnijmy sobie najście na redakcję Kuriera Wileńskiego, to już żadna komuna, tam ludzie pobici zostali kalekami do końca życia praktycznie.
No ale dobrze, ale czy ty to wrzuciłbyś to na barki Piłsudskiego?
No to byli jego ludzie, oczywiście to się działo za jego wiedzą, słuchaj, i za jego przyzwoleniem, także on tej redakcji Kuriera Wileńskiego nie cierpiał tych piszących tam wszystkich, to były znane osoby przecież i niejako się to działo. Tutaj niestety Piłsudski odegrał negatywną, czyli mamy cały szereg pozytywów, ale mamy też negatywy. No chociażby nas to czeka jeszcze w przyszłości, rozliczenie się z tym. No niedawno, dopiero trzeba było 30 lat prawie niepodległości, żeby ofiary procesu brzeskiego zostały rehabilitowane, prawda? To między innymi był Wincenty Witos, który był premierem rządu polskiego w 1920 roku, kiedy Rosjanie stali pod Warszawą. Przecież on w procesie brzeskim też został skazany pod zarzutami zupełnie fikcyjnymi, absurdalnymi.
No tak, ale pozwolono części tych polityków wyjechać z Polski.
No strasznie...
No tak, nie, tylko...
Na wygnanie się mogli.
No tak, no rozumiem, no to...
No, ale... Nie jest to pozytyw, Jacku, nie jest to pozytyw. No, ponadto, no jednak zamach majowy kosztował, czy dobrze mówię, 135 ofiar śmiertelnych. Wiesz, no nikt tym ludziom życia nie wrócił, prawda?
No dobrze, ale czy to nie jest... Nie zgodzisz się ze mną, że postać marszałka Piłsudskiego, bo często zarzucano mu to, że to jest dyktator, prawda? Ale że to był takie uknuto określenie bardzo... anachroniczny dyktator. W takim znaczeniu nienowoczesnym. Bo ci nowocześni, no,
on, tak.
to byli, wiesz, to, ja myślę, to Hitler, Mussolini polegał. I tak dalej, prawda?
No, tak. On był, nie, no to nie można porównywać Piłsudskiego do tych postaci. To absolutnie nie, to by była przesada absolutna. Ale ja myślę, że problemem polskiej wtedy dwudziestolecia między zarówno Piłsudskiego, jak i Romana Dmowskiego, bo to były dwie te zasadnicze osoby, że oni nie rozumieli zmian, jakie zachodzą na świecie. Nie rozumieli, powiedzmy, ekonomicznych zmian, nie rozumieli politycznych zmian. Oni jakby zostali w tej takiej przedrozbiorowej Polsce, wiesz? I to się położyło cieniem później na losach II Rzeczypospolitej.
Masz tutaj sporo racji w tym, co powiedziałeś. I teraz kolejny temat związany z wojną rosyjsko-ukraińską. I po raz kolejny, wiesz, pojawia się dla mnie przynajmniej ten zgrzyt jakiś ze strony Francji, która mówi o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji. To mówi Macron.
No, został ostro skrytykowany
przez Biały Dom.
Stany Zjednoczone, tak. Przez Biały Dom i chwała Białemu Domowi za to. Był to głupi pomysł, uważam. Słuchaj, ja myślę, że takich różnych pomysłów ci wszyscy ludzie, sam kiedyś, pamiętasz, parę dni temu rozmawialiśmy, jak zakończyć tą wojnę, sam mówiłeś, że no jakoś zakończyć będzie trzeba. Wobec tego ja się spodziewam, że różni politycy, którzy bardzo by chcieli zostać mężami opatrznościowymi, będą wyskakiwać z różnymi niespecjalnie przemyślanymi pomysłami. Ten pomysł Macrona nie jest przemyślany do końca. Mam nadzieję, że on szybko zrozumie, że tutaj...
Ale zobacz, tak, no, ale to nie jest pierwsza gafa, prawda?
No nie jest pierwsza, no ale...
Ona się tak niemalże systematycznie, cyklicznie powtarza.
Francuzi zawsze mieli bardzo bliskie stosunki z Rosją. Przypomnij sobie historię. Z historii doskonale o tym wie, że no jakoś ciężko im jest dzisiaj tutaj całkowicie z tą Rosją zerwać. No, niestety na froncie jest sytuacja taka, toczą się o Bachmut ciężkie walki. Dzisiaj mamy potężny rakietowy atak na Ukrainę, ale chyba większość tych rakiet na szczęście zestrzelona została tym razem. No, ale część i kilkanaście
nie, wiesz,
z nich
tutaj
doszło
było 600 ataków rakietowych w 8 jakby turach, więc to jest tak. No to jest zmasowane uderzenie.
Atak. To jest zmasowane uderzenie. No ciężkie walki trwają o Bachmut oczywiście od dłuższego czasu. To znaczy i tutaj sytuacja jest taka, że w Bachmucie jest około 12 tysięcy ludzi, cywilów w tej chwili. Miasto jest bez prądu, bez gazu. Oczywiście. I w wielu miejscach na Ukrainie dzisiaj prąd...
Zdaje się, że Odessa również jest pozbawiona prądu.
Dzisiaj. Tak, w tej chwili tak. Odessa jest pozbawiona prądu. Kijów nie jest pozbawiony prądu, na szczęście. Także wiesz, no tutaj sytuacja jest ciężka. Rosjanie atakują, ale na froncie żadnych postępów nie dokonali. Na froncie niczego nie zwojowali. Wiesz, także i to jest chyba najważniejsze z tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o obwód doniecki, to jest sytuacja taka, że oni w zasadzie na tych terenach, powiedzmy, obwodu chersońskiego i donieckiego, które ukraińska armia wyzwoliła w ostatnich tygodniach, Rosjanie się wycofali, ale prowadzą systematyczny ostrzał tych terytoriów. Czyli strzelają do domu, wiesz. W tej chwili nastąpiła zmiana taktyki Rosji, że oni zupełnie już nie dbają o to, czy to są, wiesz, jakieś wojskowe cele czy coś, ale atakują po prostu wszystko jak leci. Ukraińcy kontratakowali dwoma atakami na rosyjskie lotniska. Ciekawe, nawet nie widziałem, wiesz, że takie miasto jest, które się nazywa Engels. I tam na lotnisku też dokonano ataku. Na innym lotnisku poważnie uszkodzony został strategiczny bombowiec T-70-97. Nie wiem, jakie
no
tam
to
one te litery mają.
Jeszcze ostatni temat, żeby już nie było łatwo dzisiaj. Zaczęliśmy łatwo, a ostatni temat też pewnie nie będzie łatwy, bo jest wizyta wiceministra spraw zagranicznych jutro. Arkadiusz Mularczyk jest w Berlinie i te stosunki polsko-niemieckie są fatalne. To chyba nie da się ukryć.
nie wiem, a co Mularczyk chce tam osiągnąć? Chce przedstawić...
No nie wiem, wiesz co, szczerze ci powiem, nie wiem, co chce osiągnąć, ale domniemywam, że skoro to są dwa duże kraje Unii Europejskiej, oczywiście jeden to jest kraj, który jakby dominuje w Unii Europejskiej oprócz Francji, mówię tutaj o Niemczech oczywiście, z drugiej strony mamy Polskę, no, która jest dużym, w sensie ludnościowym i powierzchniowym, terytorialnym, jest dużą częścią Unii Europejskiej, no to jest dziwne, że oni się nie dogadują ze sobą.
Lepiej, żeby się dla Polski lepiej byłoby, żeby się dogadywali, powiedzmy sobie szczerze. Niemcy są naszym najważniejszym partnerem handlowym, z czego musimy sobie zdawać sprawę. Kupują w Polsce towarów za ponad 200 miliardów euro rocznie. Około 3 miliony pracowników w Polsce pracuje w firmach, które żyją z eksportu do Niemiec. Także wyobraź sobie, żeby te relacje nagle ustały, no to mamy w Polsce kryzys nieprawdopodobny zupełnie, prawda?
Ale nie tak są, ale nie stanie. Są to, oczywiście, nie ja są rozumiem, to stosunki na poziomie, prawda, równowagi.
No, ja myślę, że one są często na poziomie równowagi, wiesz, te relacje nie są złe, generalnie cały czas były dobre, teraz uległy pogorszeniu. Mularczyk, rozumiem, jedzie być może w sprawie tak zwanych reparacji, gdzie oczywiście nic nie uzyska w tej kwestii. On jest autorem tego raportu, któremu można, ja sobie tak kiedyś zerknąłem w ten raport, tam jest masę błędów oczywiście w tym raporcie, ale mniejsza
no w takim raporcie, w takim raporcie postawię. Musi być masa błędów.
Także po prostu mniejsza o to w tej chwili, ale nie wiem, ja czy wiem, że on będzie w Niemczech jutro, ale zwróć uwagę, ja nie znalazłem w tej informacji celu jego wizyty, no bo on formalnie nie jedzie w sprawie
Nie, to będą jakieś takie rzeczy jakby drobniejsze, czyli na przykład nauka języka polskiego.
W Niemczech nauka niemieckiego w Polsce.
Tak, no bo akurat nauka niemieckiego w Polsce istnieje, natomiast, no, ale to wynika też z zaszłości pewnych, bo Niemcy przez wiele, wiele lat stosowali zasadę, że żeby w ogóle zamieszkać w Niemczech, trzeba zapomnieć o tym, czy mówisz tam po arabsku, po polsku, czy po rosyjsku, czy po ukraińsku, musiałeś jednak zdać ten rządowy egzamin z języka niemieckiego. I ich nie interesowało nauczanie, bo na tych zasadach oni tych ludzi ściągali do siebie, prawda? Każdy, kto przyjeżdżał tam, to nie było na zasadzie, przez wiele lat, ja nie mówię teraz, ale pamiętasz, jak z Polski się wyjeżdżało, to nie było to uchodźstwo polityczne. Musiałeś wykazać się jakimś tam stopniu pochodzeniem niemieckim. Stąd wynikały te...
No, musiałeś mieszkać na przykład na terenach zajętych przez III Rzeszę, które przyłączone zostały
do... I gdzieś tam znaleźć, prawda, akt urodzenia dziadka, który akurat się...
Który tam mieszkał. No i sprawa była o tyle o wiele prostsza, jeżeli zostałeś wcielony do armii niemieckiej. Tutaj już mogłeś z automatu wręcz mieszkać, starać się o wyjazd
no to już, to
do Niemiec.
Już,
to było w Polsce to już, komunistycznej niemożliwe przez długie lata.
Brzmi wiesz, na poziomie absurdu.
No nie na poziomie absurdu, bo tak było. No,
nie, ja mówię nie w sensie tego, że tak nie było, tylko ja wiem, że tak było, tylko mówię...
Ci ludzie wcielano siłą, oni mieli guzik do gadania, albo do obóz koncentracyjny i wyjście przez komin, albo jazda do wojska. No tak to było, Jacek. No,
tak, były trzy listy Volksdeutsch, jakby te Volksdeutschowskie, na różnych Polski... zasadach one były tak. realizowane, w zależności
Polski
od tego, gdzie się mieszkało.
Polski rząd w Londynie apelował do Polaków, żeby podpisywali tą czwartą grupę Volkslisty właśnie po to, żeby ograniczyć straty wśród
tak,
ludności
żeby ograniczyć
cywilnej.
Tak.
Ilość tych ludzi wywożonych, wieś nogi moim zdaniem. Tutaj rząd akurat miał rację w tym przypadku.
Bardzo dużo historycznych tak, elementów w naszej dzisiejszej dyskusji. Słyszymy się jutro.
Pa.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312 889 8888.